Ja chciałbym podzielić z wami słowem, które Bóg położył na moim sercu. Nieznany jest mi autor słów, które chciałbym na wstępie wam przeczytać, ale pozwólcie, że to uczynię. Bóg zna wszystkie moje zamiary, zna motywacje. Nie są mu obce intencje, którymi kieruję się w wyborach. Nawet gdy robię coś dobrego, on wie, co tak naprawdę kryje się w moim sercu. Kiedy klękam do modlitwy, idę do kościoła, on wie, dlaczego to robię. Zna mnie lepiej niż ja sam. Tak często zapominam, by w rachunku sumienia stawać w prawdzie o sobie i nie tylko przed Panem, moim Bogiem, rozliczać się z moich czynów, ale przede wszystkim przed samym sobą. Próbując w tym wszystkim szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej postępuję. Dlaczego się modlę? A może dlaczego tak słabo się modlę? Dlaczego śpieszę się na modlitwie? Dlaczego tyle rozproszeń? Dlaczego raz komuś pomagam, a innym razem nie? Dlaczego dla jednych jestem życzliwy, a drugich nie toleruję i jestem wobec nich złośliwy? W odkrywaniu prawdziwych motywacji mojego działania mogę dopiero zobaczyć siebie i odnaleźć przyczynę moich upadków. Tylko w ten sposób mogę poznać prawdę o sobie. Bóg tę prawdę zna. Dlatego nic w moim życiu nie dzieje się przypadkowo. Wszystkie sytuacje, które mnie spotykają, radosne i przykre, są mi dane po to, bym mógł lepiej poznać siebie i uznawać swoje słabości, coraz bardziej poznając tego, który jest dawcą wszystkiego. Gdy wybiorę tę właściwą cząstkę, wtedy zrozumiem więcej i będzie mi łatwiej uznać i przyjąć prawdę. Wydaje mi się, że niezwykle głębokie, szczere, prawdziwe wyznanie, pod którym chciałbym się też podpisać. Autor, wypowiadając te słowa, dotknął głębi samego siebie, uznając to, kim naprawdę jest. Czy znam samego siebie? Czy mam właściwy obraz samego siebie? Czy chcę patrzeć na siebie takim, jakim jestem? Pytania można mnożyć. Można zadawać kolejne i kolejne. Chciałbym dzisiaj, co rzadko czynię, ale w swojej usłudze sięgnąć do niezwykłej głębi, jakim są psalmy. Bardzo rzadko zdarza mi się usługiwać z psalmów, ale gdzieś dzisiaj chciałbym was, drodzy zebrani, zachęcić, abyście wspólnie razem odbyli ze mną tą bardzo osobistą podróż poprzez jeden szczególny psalm. Psalm, który z pewnością dobrze znacie, ale nie jest to psalm 23, nie martwcie się. Psalm, który jest tak bardzo wyjątkowy, że gdy go czytamy, gdy przez chwilę chcemy się nad nim zastanowić, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przejść obojętnie. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to nie do mnie, to autor, to może ktoś inny, to może ta czy ta osoba, ale to nie do mnie. Przez chwilę dzisiaj chciałbym, abyśmy wejrzeli w słowa bardzo znanego psalmu, który z pewnością znacie, może nie cały, ale jesteście w stanie, wierzę w to, zacytować nie jeden werset z tego psalmu. Psalm 139. Wyjątkowy psalm. Szczególny psalm. Dlatego, że może być bardzo osobistym psalmem. I chciałbym, abyśmy dzisiaj tak go właśnie potraktowali. Ja oczywiście będę chciał wam przekazać parę moich myśli, ale chciałbym, byście w tym wszystkim zbierali swoje myśli. Abyśmy wspólnie razem mogli osobiście popatrzeć na to, co pisze psalmista, na podstawie własnych przeżyć. Ale jakby zamienić się miejscem z królem Dawidem, autorem tego psalmu. Zamienić się z nim miejscem i spróbować w każdym tym wersecie odnaleźć coś dla siebie, znaleźć swoje ja, spróbować wniknąć tak głęboko, abym na końcu mógł powiedzieć te słowa, które wyrzekł Dawid. Ale do tego dojdziemy. Aby dojść do końca, trzeba zacząć. Znamy ten psalm. Wiemy, o czym mówi. Znamy jego wyjątkowość. Ale myślę, że choć wiele osób zna ten psalm, nie do końca z wszystkimi rzeczami musimy się zgadzać, albo nie do końca wszystkie rzeczy musimy odnosić do swego życia. A chciałbym, abyśmy dzisiaj spróbowali, abyśmy się przejrzeli w nim jak w lustrze i zobaczyli to, o czym Dawid wiedział. Ten, który jak mało kto w Izraelu kochał Boga. Jak mało kto miał świadomość Jego wszechobecności, wszechwiedzy, wszechmocy. Tego, że Bóg jest wszystkim i we wszystkim. Że to On tak naprawdę wie, zanim cokolwiek powstanie. Dzisiaj wydaje się, że właściwie większość ludzi byłaby w stanie zgodzić się z tym twierdzeniem. Byłaby w stanie przytaknąć Dawidowi, ale zupełnie zmienia się perspektywa wtedy, gdy zaczynam te słowa rozważać w sercu, a nie tylko je wypowiadać. Bo to jest ta różnica. Gdy Dawid przelał na papier te myśli, to one płynęły z głębi jego serca. Był jego głębokim doświadczeniem, przeżytych sytuacji, wszystkiego tego, czego mógł doświadczyć. Wyraził to w słowach, najpiękniej jak mógł. Wiemy, że w niesamowity sposób. Czy dzisiaj mogę powiedzieć tak samo? Przyjrzyjmy się temu psalmowi. Ja mówię, wiem, że znacie te słowa, ale pozwólcie, że będę je przytaczał, abyśmy mogli na nowo je zobaczyć. Dawid pisze, Panie, zbadałeś mnie i znasz. I wydawałoby się, że to takie oczywiste. Bóg mnie zna. Wiemy, gdy patrzymy na historię Starego czy Nowego Testamentu, gdy Bóg wzywa liczne osoby, różne osoby, to wzywa je po imieniu. Zna dokładnie imię każdej z tych osób. Zna jego umiejętności, możliwości. Gdy Bóg wezwał nas, powołał nas do swego królestwa, to również wezwał nas po imieniu. On jest zainteresowany tobą i mną. Ale w tym pierwszym wersecie znajdujemy jeszcze coś zupełnie innego, coś zupełnie głębszego, bo Dawid nie pisze tylko o tym, że Panie, Ty mnie znasz, ale on mówi o czymś głębszym. Mówi o tym, że Bóg go dogłębnie zbadał. To coś więcej niż tylko powierzchowność. To coś więcej niż tylko jakaś tam wiedza o kimś. Bóg zbadał go dokładnie. Ten jakby medyczny termin świadczy o tym, że to coś głębokiego. Tak jak lekarz, który jest w stanie wejrzeć głębiej niż my widzimy. Dzisiaj oczywiście dzięki aparaturze, różnym rozwiązaniom, ale Bóg w swej cudowności widzi nas takimi, jakimi jesteśmy. Zna nasze imię, ale patrzy znacznie głębiej. Widzi nasze serce, widzi to, co jest dla wielu ludzi zakryte. Co może czasami nie chcielibyśmy, albo w ogóle gdzieś tam wypłynęło, aby ktokolwiek się o tym dowiedział. Panie, Ty mnie zbadałeś dokładnie, znasz mnie całego, jaki jestem. Moje myśli, moje serce, to wszystko, co jest we mnie, nie jest przed Tobą zakryte, nie jest dla Ciebie tajemnicą, bo Ty dokładnie mnie zbadałeś. Ty dokładnie wiesz o mnie wszystko. A czy ja wiem wszystko na temat mojego Boga, to co jestem w stanie wiedzieć? Czy również chcę zadać sobie, nie wiem, czy słowo trud jest właściwym słowem? Czy chcę skorzystać z tej możliwości? Czy chcę zrobić więcej, aby poznać dogłębnie mojego Boga? Odwróćmy troszeczkę ten właśnie pierwszy werset. Czy tylko znam Jego imię? Czy chcę poznać wszystko, co Jego dotyczy? Czy chcę poznać Jego tak, jak ja jestem poznany przez mego Stwórcę? Czy mam to ogromne pragnienie, aby dowiadywać się o Nim więcej i więcej? Czy to napędza mnie do tego, ażeby każdego dnia szukać Jego oblicza, szukać piękna Jego twarzy, aby tak naprawdę zbadać to wszystko, doświadczyć tego w swoim życiu, aby móc powiedzieć, tak, zbadałem i znam, wiem, kim jest mój Bóg. To nie tylko imię, ale to coś więcej. To ktoś, kto jest kimś więcej, kto może dać więcej, kto jest dla mnie kimś więcej. Nie wiem, czy zdarza się wam to w życiu, ale gdy przeżyliśmy z kimś parę dobrych lat, tak jak Bóg nam pobłogosławił i przeżyłem parę dobrych lat z moją żoną, to czasami łapiemy się na tym, że myślimy o tym samym albo chcemy powiedzieć to samo w danej chwili w odniesieniu do jakiejś sytuacji. Z pewnością się to też zdarza. Pada wtedy stwierdzenie, no to samo chciałem powiedzieć, albo a to samo pomyślałem. Czy moje myśli są dokładnie takie, jak myśli Boga? Czy moje słowa są takie, jakie Bóg oczekuje, ażeby były? Czy tylko rozkoszuję się tym, że Bóg zna moje imię, tak, zbadał mnie, ale czy ja w drugą stronę czynię to samo? Czy jest we mnie tyle ciekawości, ażeby poznać, kim tak naprawdę jest Bóg? To niesamowite, w jaki sposób Dawid to mówi. On ma świadomość tego, co w jego życiu się stało, gdy wypowiada te słowa, ale też zna swego Boga. On wie dokładnie, kim on jest. Bo ty, Panie, zbadałeś mnie i znasz, ale ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Bóg wie o naszej pracy, o naszej szkole może, o naszych relacjach z przyjaciółmi, z sąsiadami. Co więcej, Bóg wie o każdym naszym działaniu. Dawid w tych słowach mówi o żywym Bogu. O Bogu, który jest zainteresowany nim, ale też każdym z nas. Tobą i mną, drogi bracie, droga siostro, drogi słuchaczu. Bo ten, który zbadał mnie, który mnie zna, ten, który wie, kiedy siedzę, kiedy wstaję, ten, który rozumie myśl moją z daleka, on widzi moje ambicje, moje plany, on widzi moje zainteresowania, moje hobby, ale też mój odpoczynek, czas, którym dysponuję i w jaki sposób nim dysponuję. Wszystko to dla Boga jest jawne. Wszystkie te rzeczy, które czasami chcielibyśmy ukryć, również są jawne. Bóg widzi to wszystko. Niekiedy ludzie mają takie pojęcie o tym, że Bóg widzi tylko to, co dzieje się w jego kościele, w danym miejscu, tak jak tu teraz. Starają się ograniczyć go do pewnej przestrzeni i wtedy przyjmują pobożną postawę. Wtedy też chcą być na tym miejscu takimi, a nie innymi. Wtedy chcą wyrażać się w ten, a nie inny sposób. Reagować tak, a nie inaczej. Odpowiadać tak, a nie inaczej. Przyjmować pozór pobożności. Odpowiednia mina, odpowiednie ubranie, odpowiednia postawa. A poza kościołem? W codziennym życiu, czy również wtedy mam świadomość tego, że Bóg wie, kiedy siedzę i kiedy wstaję. On rozumie myśl moją z daleka. Czy również wtedy żyję tą świadomością, przed kim stoję? Czy również wtedy żyję pełnią radości, że Bóg na mnie patrzy? Czy również wtedy mogę powiedzieć, że jest ze mnie zadowolony? Tak obrazowo mówiąc, patrząc na moje życie, czy się uśmiecha? Również poza niedzielą, czy poza środą. On widzi wszelkie moje działanie. Wszystko, co robię, jest dla Niego jak otwarta księga. I choć nie widzimy Boga, to wiemy, że tak jest. A jednak ciągle wiele ludzi dochodzi do wniosku, że Bóg może nie widzi wszystkiego. Może nie wszystko jest dla Niego dostrzegalne. Może coś uda mi się przed Nim ukryć, skoro udało mi się to ukryć przed tymi, którzy są wokoło. To płytkie myślenie człowieka znalazło swoją nawet nazwę w teologii, żebym nie przekręcił, nazywa się antropomorfizmem. To nic innego jak przypisywanie Bogu ludzkich cech, najprościej mówiąc. Bo chcemy, ażeby tak było, bo czasami to może być wygodne, bo gdy mam świadomość tego, jak dobrze zna mnie Bóg, gdy patrzy na mnie, gdy wie, kiedy siedzę, kiedy wstaję, to może dobrze by było, gdyby pewnych rzeczy nie widział. To może dobrze by było dla mnie, gdyby coś mu umknęło. Bo może są takie sytuacje, w których nie chciałbym, ażeby widział. Czy o których nie chciałbym, ażeby wiedział. A często zapominamy o tym, że Bóg widzi i wie wszystko. W przypowieści Salomona 15:3 czytamy: oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych. Oczy Pana są na każdym miejscu i mam tu smutną wiadomość, bo nie ma takiego miejsca, gdzie ich nie ma. Więc muszę przyznać, że nawet wtedy, gdy wydaje mi się, że nie widzi, to i tak wszystko wie. Bo Panie, Ty zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy staję. Ty rozumiesz myśl moją z daleka. Jakże cudowny jest Bóg. Ten sam Salomon pisał, gdyż przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka i On zważa na wszystkie jego ścieżki. Więc te słowa, które wypowiada Dawid, zawierają wielką prawdę. Bóg naprawdę mnie zna. Bóg naprawdę Cię zna. Bóg naprawdę widzi Twoje życie. Widzi to, kim jesteś, co robisz i co w Twoim życiu się dzieje. Ty, Boże, wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, znasz już je całe. Więc nie ma miejsca ani sytuacji, o której Bóg nie wie, która mu umknie. Nie ma słowa, które by mu umknęło. A jak często wypowiadamy je? A jak często żałujemy? A jak często wypowiadamy, a dopiero później zaczynamy się zastanawiać nad tym, co powiedzieliśmy? Zanim to słowo się pojawi, Bóg już zna je całe. Czy są takie, których się wstydzimy? Czy nie lepiej byłoby czasami zamilknąć? A co z tymi słowami niewypowiedzianymi? Co z tym potokiem słów niewypowiedzianych, który kłębi się czasami w głowie? O nich również Bóg wie. Je również Bóg słyszy. Panie, czy tak naprawdę znasz mnie tak dobrze? Ty mnie poznałeś, Ty wiesz o mnie wszystko. Ty wiesz nawet o rzeczach, które nie zostały wypowiedziane. To, że Bóg widzi, to, że Bóg słyszy, może być do przyjęcia, ale to, że widzi nasze myśli? Czy również to jestem w stanie zaakceptować? Widzi każdą moją myśl? To może wydawać się czymś niezwykłym, zupełnie abstrakcyjnym, ale jednak tak jest. Ty znasz nawet te myśli. Wiele fragmentów czy historii w Bożym Słowie o tym świadczy. Tak więc, jeżeli chcemy się podobać Bogu, to tak naprawdę czytając te słowa, o których dzisiaj również tutaj mówimy, to musimy powiedzieć, że nie możemy tylko dbać o to, w jaki sposób wyglądamy na zewnątrz, jak się zachowujemy, ale przede wszystkim musimy zacząć od naszego wnętrza. Bo z niego wypływa wszystko to, co pojawia się na zewnątrz. Więc musimy zająć się naszym sercem, naszym umysłem, myśleniem, aby w tym wszystkim podobać się Bogu, jeżeli chcemy się Jemu podobać. To w naszym ja rozpoczyna się to wszystko. To tam w wnętrzu rodzi się to wszystko. Jeżeli nasz umysł będzie skupiony na tym, aby szukać Boga, jeżeli nasze serce będzie nastawione na Boga, to nasze ciało już tylko będzie przez nie prowadzone. To już tylko pozostanie ta mała reszta, która jest na zewnątrz. Izajasz pisał: biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności, którzy mówią, kto nas widzi, kto wie o nas. Wiemy już teraz, że odpowiedź jest bardzo prosta. On widzi. On wie. Nawet wtedy, gdy nikt inny nie widzi i nikt inny nie wie. Stoimy przed świętym, żywym Bogiem, który jest tak cudowny, że Dawid pisze: Panie, Ty ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. To jest niezwykłe Boże zapewnienie Jego ochrony. Ogarniasz mnie z przodu i z tyłu i kładziesz nade mną swoją rękę. Jestem otoczony Bożą obecnością, gdy jestem Jego własnością. I Bóg daje nam to zapewnienie, że moje życie jest pod Jego kontrolą i nic nie ma poza nią. Bóg ogarnia mnie z przodu, z tyłu, kładzie na mnie swoją rękę i wyobrażam to sobie jako taki wyraz Bożego błogosławieństwa, Nie tylko jego opieki, zapewnienia o jego ochronie, ale wyraz takiej bliskości, ogromnego, jak powiedziałem wcześniej, błogosławieństwa, gdy Bóg kładzie na nas swoją rękę. I mówi w innym miejscu: nie bój się, nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. I mówi to nawet w tych trudnych chwilach, w momentach, gdy zaczynamy wątpić, w momentach, gdy przychodzi zwątpienie, w chwilach trudnych, które przechodzimy, w każdej jednej sytuacji. On ogarnia mnie z przodu i z tyłu i kładzie nade mną swoją rękę. A gdy moje losy, gdy nasze losy są w Jego ręku, to wiem, że nikt i nic z tej ręki mnie nie wyrwie. Mogę próbować sam, ale Bóg mnie zapewnia, że On będzie mnie trzymał. Zbyt cudowna dla mnie jest ta wiedza, zbyt wniosła, bym ją pojął. To mówi Dawid. Ja myślę, że możemy się pod tym podpisać. Czasami nie rozumiem. Gdy patrzę na swoje życie, gdy możemy zrewidować swoje życie, swoje zachowanie, mogę powiedzieć: Panie Boże, dziękuję, choć nie rozumiem. Twoja łaska jest tak wielka. Gdy patrzysz na mnie, na moje postępowanie, gdy widzisz moje myśli, gdy słyszysz niewypowiedziane słowa, również wtedy nie cofasz swojej ręki. Kochasz mnie tak samo mocno. Wtedy, gdy wiem, że zawodzę, wtedy, gdy wiem, że nie zasługuję na to w żaden sposób. Zbyt wniosła jest ta wiedza, zbyt cudowna, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Ludzie od zawsze starali się poznać przyszłość. Chcieli wiedzieć, co będzie. Chcieli jakoś zaplanować i ciągle planują to, co zrobią za tydzień, za miesiąc, za rok, gdzie będą za jakiś czas, co chcą osiągnąć. Ale tak naprawdę niewiele możemy. Gdy mamy świadomość tego, kto kieruje naszym życiem, gdy mamy świadomość tego, że nasze losy są w Jego ręku, to tak naprawdę wszystko, co mogę, to zaufać. Że Bóg wie najlepiej, co dla mnie jest najlepsze. I wtedy słowa jednej z pieśni stają się takie oczywiste, choć nie zawsze proste. Twe drogi są najlepsze. Najlepsze dla mnie są. Czy zawsze jestem gotów tak powiedzieć? Czy zawsze jestem w stanie tak zaśpiewać? Wiemy, że są trudne sytuacje. Ale to nie znaczy, że jesteśmy w tych sytuacjach sami. Wielu ludzi, chcąc poznać swoją przyszłość, robi dziwne, głupie rzeczy. Szukają w dziwnych miejscach, szukają u dziwnych osób, zamiast szukać u źródła, u tego, który gwarantuje, co będzie w przyszłości. Są też tacy, którzy twierdzą, że ich życiem rządzi ślepy traf, że jakoś to po prostu jest. Pech i szczęście przeplatają się nawzajem od po prostu, jak gra w totolotka. Ale nie wiem, czy chcę wierzyć w to, chciałbym wierzyć w to, że moje życie zależy od ślepego trafu. Chcę żyć w przekonaniu, że moje losy są w Jego ręku. Bez względu na to, co będzie, to On gwarantuje mi przyszłość. Ludzie szukają różnych miejsc, szukają różnych rzeczy, aby zaspokoić swoje pragnienia, swoje potrzeby. Czy mogę powiedzieć, że tak Ty wystarczasz mi? Czy mogę dzisiaj jasno powiedzieć, że tak Ty wystarczasz mi? Twoje słowo, które daje mi wszystko, co potrzebne do życia i pobożności, jak czytamy. Nie ślepy los, ale prawdziwy, święty Bóg, który troszczy się o moje życie dziś i jutro. Tak jak słyszeliśmy słowa pastora, o wczoraj, o dziś i o jutrze. Niezwykle głębokie. Jim Elliot, misjonarz, który zginął w Ekwadorze za głoszenie Ewangelii w 1956 roku, powiedział tak: nie jest głupcem ten, kto oddaje coś, czego nie może zatrzymać, by zyskać to, czego nie może stracić. Nie jest głupcem ten, kto oddaje coś, czego nie może zatrzymać, by zyskać to, czego nie może stracić. Panie, zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Ale chcę każdego dnia coraz bardziej uczyć się Ciebie. Coraz więcej poznawać Ciebie. Coraz bardziej wnikać w Twoje ja. Bo tak naprawdę przed Bogiem nie możemy się skryć. Tak naprawdę Dawid pokazuje nam to w niezwykły sposób. Pisze niezwykle poetycko, bym powiedział, gdy zadaje proste pytanie, dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę. Zaczyna się zastanawiać, czy jest może takie miejsce, do którego mógłbym uciec przed żywym, świętym Bogiem. Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie zakryje i nocą stanie się światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Niesamowite. Gdy Pan Bóg w ogrodzie Eden zawołał Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? Adam odpowiedział, usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego się skryłem. Już pierwszy człowiek zaczął się chować przed Bogiem. Już pierwszy człowiek zaczął szukać miejsca, w którym mógłby uciec przed Bożą obecnością. I mimo tego, że od tamtych lat, od tego czasu minęło wiele, wiele lat, to tak naprawdę może zmienił się sposób ubioru, rozwinęła się technika, poznanie świata, jest inna moda, filozofia, ale jedno się nie zmieniło. Człowiek ciągle ucieka. Ciągle stara się znaleźć miejsce, w którym może się ukryć przed Bogiem. Jakże często ludzie są zainteresowani wszystkim. Nowymi grami, nowymi filmami, zarabianiem pieniędzy, pracą, plotkami. Na to wszystko potrzeba czasu. Na to wszystko poświęcają czas. Może poświęcamy czas. Ile czasu poświęcam na przebywanie z Bogiem, a ile czasu na szukanie ucieczki przed Nim? Może dzisiaj myślisz, to nie ja, ale czy na pewno? Czy na pewno nie szukasz miejsca, w którym mógłbyś się schować, mogłabyś się schować, uciec? Zostawić to wszystko, choć na chwilę, obrazić się na Pana Boga i ze wszystkimi swoimi racjami zaszyć się w jednym konkretnym miejscu. Ale nawet wtedy Bóg Cię widzi. I nawet wtedy On chce być z Tobą. I nawet wtedy chce dotykać się Twojego życia. Nawet wtedy jest zainteresowany Twoim ja. Może próbujesz zagłuszyć ten wewnętrzny głos, zatwardzić swoje serce. Może sam chcesz decydować o swoim życiu, ale czy w tych wszystkich wysiłkach sam z siebie jesteś w stanie to uczynić? Czy jesteś w stanie w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, jakim jesteś? Czy zmienić coś na dłuższy czas? Ile razy słyszeliśmy świadectwa ludzi, którzy próbowali i tak naprawdę zawsze kończyło się podobnie. A ile razy słyszeliśmy świadectwo tych, którzy powiedzieli, Panie Boże, właśnie teraz, weź to wszystko w swoje ręce. I wszystko się zmieniło. Jedna chwila, jeden moment i wszystko się zmieniło. Jedno jest pewne. Niezależnie od tego, jak bardzo się staramy, czy uciec przed Bożego oblicza, co wiemy, że jest niemożliwe, czy jak bardzo się staramy uniknąć wielu rzeczy, to tak naprawdę Boże Słowo nas mówi o tym, że nie unikniemy tego, co jest nieuniknione. Bo Boże wyroki są nieodwołalne. A więc czy warto uciekać? Czy warto poświęcać czas na ciągłą ucieczkę? Na szukanie czegoś, co jest właściwie zupełną abstrakcją. Czy warto zmarnować tak wiele czasu, ażeby w końcu i tak dowiedzieć się to, co przed chwilą zostało powiedziane. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim? Dokąd ucieknę przed obliczem Twoim? Wszędzie tam, w każdym tym miejscu już jesteś. I byłeś o wiele wcześniej. To niesamowite, w jaki sposób Bóg nas ukształtował, w jaki sposób Bóg nas stworzył. I możemy o tym mówić, myślę, długo, długo. Ale czy naprawdę akceptujemy to? Czy naprawdę mogę powiedzieć, tak jak niesamowicie mówił o tym psalmista Dawid, o tym, jak wysławia swego Boga za to, że cudownie Go stworzył. Czy również dzisiaj mogę powiedzieć, Panie, wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Ale tak szczerze, tak uczciwie, przed samym sobą. Ile rzeczy nie podoba mi się w moim ja? Ile rzeczy chciałbym poprawić, zmienić? Czy mogę powiedzieć, Boże, cudownie mnie stworzyłeś? Bo stworzyłeś mnie takim, jakim chciałeś. Jestem takim, jakim chciałeś. Czy jestem gotowy się zaakceptować? Wiemy, że dzisiaj ludzie mają problem z samoakceptacją. Z akceptowaniem swego wyglądu, właśnie takiego, jakim jest. Dzisiaj jest to ogromny problem, który doprowadza wielu ludzi do chorób, do załamania, a niejednokrotnie nawet do momentu, w którym chcą odebrać sobie życie. Psalmista mówi, Boże, Ty cudownie mnie stworzyłeś. Wysławiam Cię za to. Czy dziękuję Bogu za to, że tak mnie stworzył, takim, jakim jestem? Tak po prostu, tak zupełnie. Bo nic nie było ukryte. Cudowne są dzieła Twoje. Duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była przed Tobą ukryta. Oczy Twoje widziały czyny moje. To jest niesamowity fragment. Trudno go nawet czytać. Ale muszę się nad nim zastanowić. Chciałbym, abyście się nad nim zastanowili przez chwilę. Boże, oczy Twoje, 16 werset, widziały czyny moje, w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Oczy Twoje widziały wszystkie moje czyny. I również te, które chciałbym, ażeby były widoczne, również te, które chciałbym ukryć. Wszystkie moje dni zostały zapisane w Twojej księdze. Dokładnie to zaplanowałeś. Czy mi się to podoba czasami, czy nie, to Bóg ma plan dla mojego życia. Ja chciałbym może inaczej. Wielokrotnie chcielibyśmy może inaczej. Ale czy jestem dzisiaj gotowy poddać się temu Bożemu planowi? Czy jestem gotowy uznać to, że po prostu Bóg wie lepiej? To, że On wie, jakie będą efekty tego wszystkiego. Bo nasza krótkowzroczność powoduje czasami, że widzimy czyny, nie myśląc o ich konsekwencjach. A każdy czyn niesie ze sobą jakieś konsekwencje. Bóg zaplanował wszystko dla mnie. Czy jestem gotowy z tym się pogodzić? Czy chcę się z tym pogodzić? Czy chcę to przyjąć? Tak jak literalnie czytamy. Czy jestem gotowy zaakceptować to, że On jest gotów kierować każdym moim dniem? Dawid jakby oddaje Bogu wszystko. Mówi, żeby to Bóg pokierował jego sprawami. Jest gotowy mu się poddać. A ja? Czy jestem gotów, ażeby Bóg tak naprawdę wejrzał na moje życie? Czy jestem gotowy na to, ażeby Bóg, tak jak mówi w 23 wersecie Dawid, badaj mnie Boże i poznaj serce moje. Czy jestem gotowy na to, ażeby Bóg mnie dokładnie zbadał? Aby dokładnie przejrzał moje życie, moje plany, moje myśli. Ażeby dokładnie zbadał moje serce. I w tym wszystkim, czy jestem gotowy powiedzieć, Panie, gdy Ty uczynisz, to doświadcz mnie. To jest wielkie wyzwanie. To wymaga wielkiej odwagi. Panie, zbadaj mnie, poznaj serce moje i doświadcz mnie. Doświadcz mnie, poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Ale dlatego to jest właśnie takie ważne. Potrzebuję dzisiaj, aby Bóg mnie zbadał. Potrzebuję, żeby poznał moje myśli. Tak bardzo potrzebuję tego, ażeby mnie doświadczył. Jeżeli tego potrzebuję bardzo, to chcę być na to gotowy. Boże, jeżeli to jest jedna droga, to doświadcz mnie i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Bo jaki będzie mój koniec, jeżeli pójdę tą drogą? Wiemy, że to się nie kończy. To jest jedynie przejściem do czegoś nowego. Śmierć jest jedynie bramą do czegoś nowego. I na podstawie Bożego Słowa, czego jesteśmy pewni, wiemy, że albo będę z Bogiem wiecznie, albo będę wiecznie w oddzieleniu od Boga. Dlatego potrzebuję, żeby Bóg mnie zbadał, poznał moje serce, aby mnie doświadczył, aby mnie kroczył drogą zagłady. Ale tu Dawid nie kończy. A kończy w niesamowity sposób, w cudowny sposób. Prowadź mnie, Boże, drogą odwieczną. I wierzę, że to może stać się dzisiaj również pragnieniem serca każdego z nas. To jest wyzwanie, które Dawid jakby rzucił sam sobie, ale zachęcałem do tego dzisiaj na początku, abyśmy to wzięli osobiście. Czy dzisiaj jestem gotowy na to wyzwanie? Panie Boże, badaj mnie. Panie Boże, poznaj moje serce, poznaj moje myśli. Ja wiem, że je znasz, ale doświadcz mnie, abym nie kroczył drogą zagłady, ale abym, Panie, kiedyś mógł stanąć przed Twym tronem i abym mógł usłyszeć te cudowne słowa: wejdź, sługo dobry. Amen.